Przy mikrofonie Grzegorz Gil, program GPS, globalny punkt spojrzenia. Dziś rozmawiamy o stanie Chin. Tak jak Państwu powiedziałem, moim drugim gościem jest pani profesor Agata Ziętek z Katedry Stosunków Międzynarodowych UMCS. Dobry wieczór, pani profesor.
Dobry wieczór.
W pierwszej rozmowie, której miała pani okazję po części się przysłuchiwać, rozmawialiśmy o Chinach, oczywiście Chinach komunistycznych. Akurat dziś, rozmawiając o Chinach, musimy rozmawiać i wciąż rozmawiamy, i to chyba dobrze, o dwóch różnych Chinach, o Chinach kontynentalnych komunistycznych i o Chinach wyspiarskich, o Tajwanie, zwanym oficjalnie Republiką Chińską. A zatem dziś, choć pewnie komuniści z Pekinu nie są zadowoleni, nasz program o stanie Chin dotyczy dwóch stron cieśniny tajwańskiej i o tej drugiej stronie będę rozmawiać z panią profesor, która Tajwanem, sytuacją na Morzu Południowochińskim zajmuje się zawodowo. Pani profesor, jeśli rozmawiamy o Tajwanie, historia jego państwowości, jego obecności w stosunkach międzynarodowych oczywiście wiąże się z kolonializmem europejskim, obecnością Portugalczyków, później przegraną przez Chiny wojną z Japonią. Natomiast lądujemy w wieku XX, a dokładnie w roku 2022. Jaki jest dzisiaj status Tajwanu w sensie politycznym, w sensie międzynarodowym, w sensie prawnym?
A jeżeli chcielibyśmy mówić o statusie prawno-międzynarodowym Tajwanu, można określić ten status jako państwo de facto, ale nie de jure. To znaczy Tajwan nie posiada uznania międzynarodowego. Aktualnie uznaje Tajwan 13 państw na świecie. Jedynym państwem w Europie, które uznaje Tajwan, to jest Stolica Apostolska. I to wszystko. I niestety w ostatnich kilku latach to przeniesienie uznania z Republiki Chińskiej na Chińską Republikę Ludową, czyli na te Chiny kontynentalne, jest bardzo dynamiczne. Profesor Antonowicz, analizując status prawno-międzynarodowy Tajwanu, określił to terytorium jako, jak gdyby te relacje między kontynentem a wyspą, jako obszar, jak państwo podzielone. Czyli z jednej strony mamy Chiny na kontynencie i Chiny na wyspie, tak? Państwo podzielone, ale jednocześnie stwierdził, że Tajwan nie jest państwem samoistnym, natomiast ze względu na określone uwarunkowania polityczne, społeczne, oczywiście posiada wszystkie atrybuty państwowości. Także ma terytorium, ma legalnie wybraną władzę, ma również ludność. I to jest też bardzo ważny komponent, ten czynnik demograficzny, jeżeli chodzi o określenie statusu Tajwanu, dlatego że Tajwańczycy od wielu lat prowadzą taki udany, moim zdaniem, eksperyment związany z tożsamością tajwańską.
Bardzo ciekawe.
No i właśnie ta tożsamość tajwańska, czyli ukształtowanie postrzegania siebie w takich kategoriach odrębności od kontynentu. Ostatnie dane za 2021 rok pokazują, że ponad 60% mieszkańców Tajwanu uważa siebie za Tajwańczyków. Jedynie 10% uważa siebie za Chińczyków. Są oczywiście, część populacji jak gdyby identyfikuje siebie dwojako, czyli i Chińczyków, i Tajwańczyków, ale ten procent populacji, która definiuje siebie jako Tajwańczyków, ona rośnie z roku na rok. W związku z tym jest to coś niebywałego, uważam, również w kontekście języka, którym Tajwańczycy się posługują, bo oczywiście też jest na Tajwanie używany ten dialekt mandaryński oficjalny, który jest na kontynencie, ale też mówią po tajwańsku. Mają swój własny język tajwański. Również mają nieco inne pismo, dlatego że na kontynencie mamy pismo uproszczone, a na Tajwanie mamy tradycyjne pismo chińskie, co jest dość poważnym wyróżnikiem, ponieważ Chińczyk z kontynentu będzie miał problem z przeczytaniem wszystkiego w tym piśmie tradycyjnym. Oczywiście działa to na korzyść Tajwańczyków, którzy są wszystko w stanie przeczytać w tym piśmie uproszczonym.
Zatem rozmawiamy o podmiocie, który z pewnością może być i tutaj bez względu na nasz stosunek do Chin komunistycznych nazwany krajem, ale część społeczności międzynarodowej znikoma mówi więcej. Jest to państwo, z którym utrzymujemy w pełni stosunki dyplomatyczne. Oczywiście oprócz Watykanu powiem tylko państwu, że to między innymi Haiti, Honduras i Paragwaj. No ale to chyba mimo wszystko jest kwestia czasu, kiedy zostaną przeciągnięte na stronę Pekinu. A zatem mamy przypadek specyficzny. Niekiedy też, tak jak pani profesor wspomniała, nazywany państwem o niepełnym uznaniu, no niewątpliwie mamy przypadek fenomenalny, ponieważ dysproporcja pomiędzy Tajwanem, jego zasobami, a komunistycznymi Chinami jest ogromna. Pani profesor, mówimy o terytorium, a zatem geografia, wyspiarskość, cieśnina tajwańska będąca taką naturalną barierą. Mówimy przede wszystkim o terytorium, które też historycznie należało do Chin, biorąc pod uwagę czasy do traktatu Shimonoseki z 1895, kiedy Japończycy oderwali Tajwan. Co ciekawe, wtedy też pojawił się pewien ruch republikański na tej wyspie, uznawany za jeden z pierwszych takich przejawów w historii Azji Wschodniej. Mówimy o polityce, do której jeszcze nawiążę, no ale mówimy też o pewnych zasobach, pani profesor. No trudno sobie wyobrazić państwo, nawet jeśli jest gdzieś tam oddalone, ma tę naturalną barierę, nawet jeśli są tam ludzie, którzy identyfikują się jako Tajwańczycy, no to mówimy o zasobach, o perspektywie przetrwania, perspektywie funkcjonowania. Co takiego znajduje się na Tajwanie? Czy to jest wyspa bogata w surowce, czy też tym bogactwem jest coś innego?
Wyspa niestety nie ma dużych bogactw. Oczywiście swego czasu, jeszcze w XIX wieku takie bogactwa posiadały. Był to na przykład węgiel. Było również złoto, siarka, które były wydobywane. Zresztą te surowce były wykorzystywane w czasie okupacji japońskiej. I kopalnie węgla czy złota na Tajwanie były wówczas budowane i te zasoby były eksploatowane. Są pewne zasoby w morzach okalających Tajwan, zasoby ropy i gazu, z których Tajwan może również w pewnym stopniu, w pewnym zakresie korzystać, ale generalnie Tajwan jest uzależniony od zasobów, jeżeli mówimy o zasoby takie jak węgiel, ropa naftowa, gaz jest uzależniona od dostawców zewnętrznych. Węgiel głównie z Australii, ropa to jest Bliski Wschód, a gaz tak regionalnie, bo w dużej mierze też z Indonezji na przykład jest importowany. W związku z tym z takich surowców, które są potrzebne dla egzystencji państwa, dla przetrwania, również bardzo dynamicznie rozwijającej się gospodarki, tam za bardzo nie ma. Również w przeszłości Tajwan pełnił, znaczy był takim terytorium też rolniczym. Trzeba pamiętać, że tam była bardzo duża produkcja ryżu, trzciny cukrowej. Natomiast jak gdyby ze względu również na to, że Tajwan wszedł do WTO, to ten dostęp do rynków globalnych jak gdyby spowodował to, że produkcja niektórych produktów rolnych przestała się po prostu opłacać. Ale co ma Tajwan? Tajwan jak gdyby mając świadomość tych swoich ubogich zasobów, prawda, postawił na wysokie technologie. I Tajwan jest utożsamiany właśnie z nowoczesnością, z bardzo dobrymi technologiami, z nowymi produktami. No a ostatnio jest bardzo mocno rozpoznawany w takim wymiarze międzynarodowym, współprzewodnikami. Tak. Otóż największa firma na świecie produkująca przewodniki to jest właśnie firma tajwańska i faktycznie Tajwan jest głównym dostarczycielem półprzewodników zarówno dla Stanów Zjednoczonych, jak i dla Chin. W ostatnich kilku dniach zresztą mieliśmy sytuację związaną z nałożeniem sankcji przez Stany Zjednoczone, bo te sankcje są, one cały czas jak gdyby wiążą się z taką wojną handlową, o której było głośno nie tak dawno temu. Teraz troszeczkę jak gdyby ta sytuacja i o wojnie handlowej mówi się mniej, aczkolwiek ona cały czas trwa.
No, ale jest odkurzona przez ostatnią decyzję administracji Bidena.
Ona cały czas trwa. Tak, ona cały czas trwa i właśnie te sankcje na nie tyle nawet na półprzewodniki, co na
mikroprocesory i technologie,
które, mhm. które tak. są pochodzenia, prawda, czy powiązane są z rynkiem amerykańskim. Zakaz obowiązuje sprzedaży właśnie tych produktów na rynek chiński. W związku z tym w tym momencie...
Ciekaw jestem, jak Tajwańczycy się, stosując tę terminologię, jak Tajwańczycy, czyli obywatele Republiki Chińskiej, dodamy w nawiasie na Tajwanie, jak będą stosować się do tego zakazu, biorąc pod uwagę też ich relacje handlowe z Chinami kontynentalnymi.
No,
relacje
niestety.
Bardzo uwikłane,
no,
ekonomicznie dające profity po jednej i po drugiej stronie, ale politycznie niewygodne byłoby dzisiaj powiedzenie, okej, Waszyngton ma tutaj palmę pierwszeństwa i my odcinamy się od kontynentu.
No niestety, to jest pięta Achillesowa Tajwanu. Uh-huh. To znaczy relacje gospodarcze, ekonomiczne z kontynentem są bardzo silne.
No właśnie, jeśli spojrzymy, pani uh-huh. profesor, przepraszam, że wchodzę w słowo, główni partnerzy handlowi
to są Chiny.
Tajwanu. To są Chiny.
To są Chiny w przypadku i eksportu, i importu. Na drugim miejscu w przypadku importu to są jeszcze, mamy Stany Zjednoczone, potem Japonia i tak dalej. Już nie pamiętam do tych wszystkich, ale natomiast
układy scalone, tak,
natomiast Chińczycy są głównym partnerem handlowym Tajwanu i to jest w moim odczuciu pięta Achillesowa w tych relacjach z kontynentem Tajwanu, prawda, które są dosyć napięte w ostatnich latach. To jest pokłosie polityki poprzedniej administracji Tajwanu i władzy, która była sprawowana na Tajwanie przez rząd i partię kuomintangowską.
Tak, czyli partię byłych, a w zasadzie dzisiaj wciąż nacjonalistów. Spod znaku Chiang Kai-sheka, którzy
dokładnie.
Uciekali z Chin kontynentalnych z końcem lat 40. i założyli ten odprysk państwowości chińskiej właśnie na Tajwanie, znajdując tam azyl.
Dokładnie. Natomiast właśnie polityka Kuomintangu i prezydenta Ma, której celem w dużej mierze było właśnie stworzenie takich relacji gospodarczych między kontynentem a wyspą, spowodowała faktycznie to, że to uzależnienie gospodarcze jest bardzo, bardzo silne.
Pani profesor, czyli żebyśmy uporządkowali pewne rzeczy. Kuomintang, partia już z ponad stuletnią historią, która była przecież totalnie skonfliktowana z komunistami z kontynentu, z Komunistyczną Partią Chin, którą zakładał Mao, dzisiaj na Tajwanie próbuje budować mosty z komunistami.
Tak.
To jest niesamowite. Druga opcja polityczna, bo na Tajwanie mamy, zdaje się, system dwupartyjny, prawda?
Tak, system
Więc
dwupartyjny.
Mam pytanie o drugą stronę. Wiem, że na scenie politycznej Tajwanu dochodzi raz na jakiś czas do przetasowań. Ta druga opcja to partia, która jest mniej narodowa, bardziej socjalna. O jakiej partii mówimy?
To jest tak zwana Demokratyczna Partia Postępowa. Mhm. I trudno powiedzieć, czy to jest partia lewicowa. Mhm. Na pewno takich relacji czy takich konotacji tutaj trudno się doszukiwać. Głównym jak gdyby wyróżnikiem Demokratycznej Partii Postępowej jest podejście do suwerenności Tajwanu. I to bardzo dobrze widać w trakcie wyborów prezydenckich na Tajwanie. Wybory prezydenckie są wyborami bezpośrednimi.
Ostatnie wybory, zdaje się, w 2020 roku.
Tak.
Zwycięstwo.
Po raz kolejny została partia Demokratyczna Partia Postępowa i pani prezydent Tsai, która jest jak gdyby liderem tej partii. Prawdę powiedziawszy, notowania pani Tsai przed wyborami nie były bardzo wysokie, natomiast sytuacja w Hongkongu spowodowała to, że społeczeństwo tajwańskie postanowiło jednak jak poprzeć partię, Demokratyczną Partię Postępową i panią prezydent.
Z obawy przed czynnikiem chińskim, rozumianym jako komunistycznym.
Zabawy, że Chiny nie będą respektowały swoich zobowiązań, czego jesteśmy świadkami w Hongkongu.
To bardzo ciekawe. Pierwszy wniosek dla nas, drodzy państwo, że te przetasowania polityczne, partyjne trudno nakładać na kalkę znaną u nas w Europie, czy nawet w Stanach Zjednoczonych. Natomiast mamy dziś wyraźnie dwa obozy na Tajwanie polityczne. Obóz, który buduje więzi ekonomiczne, niespecjalnie akcentuje ten antagonizm z komunistami, no i tą narrację suwerennościową z partii, która de facto mniej pasuje z nazwy, bo nie jest to Kuomintang, a jest to Demokratyczna Partia Postępowa. Pani profesor, jeśli popatrzymy na Tajwan, mamy w trzeciej części dzisiejszego GPS jeszcze kilka minut, zanim przejdziemy do przerwy muzycznej i na deser część czwarta, to mam pytanie, na ile Tajwan może być nazywany azjatycką Ukrainą? Czy pani zdaniem jest to uzasadnione, czy chybione, a może coś pomiędzy?
A to jest bardzo dobre pytanie i muszę powiedzieć, że sama sobie stawiałam to pytanie kilka miesięcy temu, kiedy wybuchł kryzys i wojna w Ukrainie. Na początku oczywiście nasuwają się takie bezpośrednie analogie, natomiast one nie są w pełni uzasadnione. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście Ukraina jest suwerennym państwem, Tajwan takim suwerennym państwem w rozumieniu prawa międzynarodowego niestety nie jest. W związku z tym to już jest taki pierwsza różnica. Tak. Natomiast oczywiście biorąc pod uwagę działania Chin, deklaracje Chin, które mówią o tym, że to nie od kilku miesięcy, ale od kilku ładnych lat, mówią o tym, że właściwie odchodzą od takiego pokojowego przejęcia z integracji z Tajwanem. To oficjalnie to pokojowe zjednoczenie z Tajwanem, ten termin, który przez wiele lat funkcjonował w nomenklaturze chińskiej, przestał funkcjonować od 2020 roku. W związku z tym daje nam to taki czytelny sygnał, że Chiny, i oni o tym mówią, przywódcy chińscy, Xi Jinping, czy minister spraw zagranicznych, mówią oficjalnie o tym, że gdyby Tajwan ogłosił niepodległość, będą podejmowali wszelkie możliwe działania, żeby temu zapobiec. W związku z tym są pewne analogie. Na początku była analogia do Krymu, tak, że podobnie jak kiedyś Rosja przejęła Krym, tak.
No tutaj mamy chociażby wysepkę Kinmen, która jest bardzo blisko brzegu, linii brzegowej, dosłownie plaż chińskich. Mógłby być to znakomity, dobry punkt wyjścia dla chińskich komunistów. Natomiast pani profesor, jeszcze jedna rzecz, byśmy tutaj też naszych słuchaczy nie zostawili. Mówi pani o deklaracji niepodległości. To znaczy, że Tajwan przez te kilkadziesiąt lat swojego funkcjonowania takiej deklaracji nie ogłosił.
Nie. Formalnie nie, dlatego że przez wiele lat funkcjonował tak zwany konsensus 92 roku. I w ramach tego konsensusu obie strony stwierdziły, że są jedne Chiny, natomiast pozostawiały jak gdyby sobie interpretację, kto reprezentuje Chiny na zewnątrz. I ten konsensus faktycznie był takim elementem, który określał te relacje w cieśninie tajwańskiej. Od dobrych, poprawnych, poprzez bardziej napięte. Trzeba bardzo mocno tutaj podkreślić, że w momencie, kiedy do władzy dochodziła Demokratyczna Partia Postępowa, Demokratyczna Partia Postępowa z prezydentem Chen Shui-bienem i obecnie panią prezydent Tsai, w sposób taki bardzo czytelny dystansowała się od konsensusu z 92 roku. Chen Shui-bian może mniej tak wyraźnie, ale natomiast pani prezydent Tsai bardzo mocno podkreśla to, że zrywa z konsensusem z 92 roku, czyli to jest sygnał, że nie ma jednych Chin, a są dwie jednostki, dwa państwa chińskie.
o tym konsensusie z 1992 roku, to znaczy o wizji, dystopijnej wizji tego, co mogłoby się wydarzyć, co musiałoby się wydarzyć, żebyśmy mówili o Tajpej jako specjalnym regionie autonomicznym. Będziemy mówić z panią profesor, będziemy rozmawiać i wracamy do państwa za kilka chwil.